Pozwólcie, że zadam wam pytanie, czy warto chodzić do zboru? Dlaczego warto chodzić do zboru? Tak. Posilenie. Tak. Słowo Boże. Żeby uwielbić Pana. Jest zalecenie, żeby tak robić, tak? Co jeszcze? Żebyśmy wzrastali. Więc widzicie, że tych powodów jest sporo. O właśnie, żebyśmy się wspierali jako Kościół, jako Boże.
Żebyśmy mieli relacje między sobą i Panem.
O, żebyśmy mieli relacje między sobą, braćmi i siostrami i Panem naszym Jezusem Chrystusem. Żebyśmy mogli pomagać sobie, tak? To już zdaje się cała lista, którą żeście wymienili tutaj. Bracia i siostry, pozwólcie, że przeczytam na początek tekst, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 24 i 25 wiersz. Chciałbym przeczytać ten tekst z przekładu współczesnego. To jest przekład Nowego Testamentu. Czuwajmy nad sobą nawzajem, aby się pobudzać do miłości i dobrych uczynków. Nie zaniedbujmy zgromadzeń naszej wspólnoty, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale dodawajmy sobie otuchy, tym bardziej im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień przyjścia Pana. Myślę, że ten tekst jest też odpowiedzią na to pytanie, które pozwoliłem sobie dzisiaj wam zadać. Pytanie bardzo oczywiste. Niektórzy tutaj się bardzo dziwili, że jak mogę w ogóle takie pytanie zadać w zborze ludzi wierzących, ale ze swojego doświadczenia duszpasterskiego wiem, że to pytanie wcale nie jest bezzasadne. Bracia i siostry, z chodzeniem do zboru ludzie mają z różnych powodów kłopoty. Ja myślę, że dobrze jest nauczyć się chodzenia do zboru. To jest nauka, tak? Wszystkiego się uczycie w życiu, tak też i chodzenia do zboru się człowiek powinien nauczyć. Jeśli tego się nie nauczysz na początku, jeśli do tego nie przywiązujesz należytej wagi, to chodzenie będzie wyglądało bardzo różnie. Moja żona była zawsze dla mnie takim dobrym świadectwem, jeśli chodzi o tą sprawę przychodzenia do zgromadzenia Pańskiego. U niej nie było możliwości nie przyjść do zboru, chyba że temperatura powyżej ilu stopni?
Temperatura tego człowieka?
Tak.
39,6.
39,6 temperatura ciała tego człowieka zwalniała nie przyjść do zboru. Jak poniżej tej temperatury, to znaczy przyjść. Bracia i siostry, my musimy mieć świadomość tego, czym jest to przyjście na tą społeczność i co ono nam daje i co ono wnosi w nasze życie. Jeśli to jest spotkanie klubu, to można przyjść, a nie trzeba. Zależy, czy się ma ochotę, czy się nie ma. To się przychodzi albo się nie przychodzi. Ale jeśli to jest społeczność z moim ukochanym Jezusem i z moimi kochanymi braćmi i siostrami, którzy są ciałem Jezusa Chrystusa, to nie ma ważniejszej rzeczy w tygodniu, żeby nie przyjść na nabożeństwo. W tym tekście czytamy teraz już z Biblii Warszawskiej, przeczytam: baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. A więc to przychodzenie do zboru ma jakiś cel. Tym celem jest pobudzenie się. My mamy takie momenty w życiu, że nas ogarnia jakiś taki duch zniechęcenia albo jakieś takie to ciało mdłe. Nie za bardzo nam się coś chce w życiu. Dla mnie zawsze dobrym świadectwem był ten ponad 80-letni kaznodzieja zielonoświątkowy Smith Wigglesworth, kiedy miał już ten swój podeszły wiek. I wiecie, jak to jest, starsze siostry tu są między nami, to wam powiedzą, jak tu zaboli, tam zakuje, tutaj noga nie tak, tutaj ręka nie tak, tutaj coś z głową, to wcale nie chce się wstać, żeby pójść gdziekolwiek, a co dopiero na nabożeństwo do zboru. A Smith Wigglesworth co rano, kiedy wybierał się gdzieś na ewangelizację, bo on usługiwał, był znakomitym ewangelistą, czy miał spotkanie w zborze, to mówił: stare kości Smitha Wigglesfortha wstawajcie! I podnosił się, i wstawał, i szedł, choć wcale mu się nie chciało i miał wiele powodów, bo tu go szczyka, tam go boli, tu go kuje, a tutaj jest takie jeszcze w dodatku zniechęcenie i tak dalej. I jeszcze może pogoda nie najlepsza. Bracia i siostry, powodów wiele, żeby nie przyjść. Ale jeśli coś jest ważnego i coś cennego w naszym życiu, coś, co naprawdę cenimy, to będziemy w tym uczestniczyć. Będziemy w to zaangażowani. I ten tekst mówi: nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak jest to u niektórych zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Dzień przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przecież z każdym dniem jesteśmy bliżej spotkania z naszym Panem. Życie jest taką ulotną chwilą. Jakub pisze, że jest jak para wodna, chwileczkę się unosi. Gotujecie pewnie herbatę, wodę na herbatę czy na kawę, to patrzycie na czajnik i tak na chwileczkę nad nim, dopóki ta wrząca woda unosi się, ta para, ale ona zaraz znika. I tak patrząc na życie nasze, to ono właśnie jest taką parą. Bracia i siostry, ono jest dzisiaj, a za chwilę może zniknąć. Dlatego mamy dodawać sobie otuchy, kiedy przychodzimy do zgromadzenia. Cel przyjścia to jest pobudzenie się, to jest oddanie Bogu chwały, dodanie sobie otuchy. To są te priorytety, które nam powinny towarzyszyć w czasie naszych wspólnych spotkań, w czasie naszych wspólnych nabożeństw. Nabożeństwo ma wpływać na duchowy rozwój każdego z nas. Jak możesz rozwijać się duchowo, nie będąc w społeczności z braćmi i siostrami? To nie jest Kościół coś takiego prostego, jak przyjść i usiąść w ławce, pośpiewać czy pomodlić się, ale Kościół to jest coś więcej niż siedzenie w ławce. To jest społeczność. To jest zebranie. Czasami jest trudna chwila, bo jakiś brat czy siostra zmierza się z trudnym problemem w swoim życiu i my mamy być z nim razem. Płaczcie z płaczącymi, radujcie się z radującymi się. Jesteśmy jednym ciałem. I kiedy przychodzisz do zgromadzenia, możesz też spotkać takiego brata, tak to nasi politycy mówią, który darzy cię szorstką miłością. Wiecie, jak to było, jak u nas prezydent z premierem się darzyli szorstką miłością. Nie było łatwo, ale mieli świadomość, że priorytetem jest państwo. Tak ty dzisiaj musisz mieć też świadomość, że priorytetem jest Jezus Chrystus. Miłość braterska. To jest rzecz, którą się uczysz tutaj w zborze. Bo o tym można dużo mówić, ale te nasze relacje objawiają nam, jak my daleko jesteśmy w miłości. Bo gdybyśmy nie byli w kościele, to trudno by nam się było jakoś ustosunkować, jakoś znaleźć w tej sytuacji, jakoś ogarnąć to zagadnienie miłości. A tutaj jest empiryczne doświadczenie miłości. Tutaj nawet jeśli za kimś specjalnie nie przepadasz, to masz mu okazać miłość. I Bóg cię uczy tych rzeczy, przełamywania barier. Uczy cię miłości nawet do wrogów, nawet do nieprzyjaciół. Łatwo jest kochać kogoś, kogo lubisz, z kim ci się jest przyjemnie spotkać. Gorzej jest z okazaniem miłości, ze spotkaniem się z człowiekiem, który cię nie darzy, albo ty go nie darzysz specjalną atencją. Kościół, nabożeństwo to również jest wiara, wierzenie w Boże obietnice, że one dotyczą ciebie bezpośrednio. Wierzysz w to, angażujesz się w to, wyznajesz to, modlisz się o to, doświadczasz tego, rozwijasz się w wierze. To jest wszystko związane ze wspólnymi zebraniami. Tutaj możesz usłyszeć świadectwo i widzisz, że jeden brat tak to doświadczył, inna siostra tak tego doświadczyła, a ty jeszcze w inny sposób możesz doświadczyć. A więc różne doświadczenie obecności Boga, wypełniania się Jego obietnic, Jego słowa w życiu wierzącego człowieka. Chcę ci powiedzieć, że w twoim zborze, na nabożeństwie, Bóg przygotował słowo dla ciebie. Kto może powiedzieć na to amen? Widzę, że wielu z was doświadcza tego. Człowiek wierzący ma swoje miejsce i jego miejscem jest lokalny zbór, lokalny kościół, w którym Bóg go umieścił. Dlatego przynależysz do jakiejś społeczności. Nie po to, żeby figurować na liście członków, ale po to, żeby brać odpowiedzialność za tą społeczność, żeby uczestniczyć w spotkaniach tej społeczności, żeby angażować się w zwiastowanie Ewangelii innym, przyprowadzanie innych do Chrystusa, do Kościoła. To wszystko jest twoim celem bycia w zborze. I chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że dzisiaj trudno jest niektórym się znaleźć w tej rzeczywistości swojego zboru. Dlatego dzisiaj nawet jest taki termin churching dla tych wędrujących chrześcijan, którzy wędrują od zboru do zboru i nigdzie nie mogą zagrzać miejsca, bo tu niedobrze, tam jeszcze gorzej i stale jest jakiś powód do niepokoju. Ale bracie i siostro, my mamy swój zbór. I w tym zborze Bóg nas wyposaża we wszystko, co potrzebne jest nam do świętości. I również jest słowo odpowiednie do danej społeczności. Niektórzy myślą, że gdziekolwiek, czegokolwiek posłuchają, to jest dobrze. I to jest dla nich to słowo. Ja, bracia i siostry, bym się bardzo poważnie zastanowił nad takim stwierdzeniem. Choćby znajdując w Biblii taki przykład. Pan Jezus Chrystus zwraca się do 7 zborów w tym samym czasie. Jest napisane 7 listów, które możecie przeczytać w objawieniu świętego Jana. Każdy z tych listów jest inny. Każdy jest do innego zboru. I w każdym możemy się przekonać, że sytuacja każdego z tych zborów była inna. Na przykład zbór w Filadelfii był hołubiony przez Pana. Był, można powiedzieć, wzorem zborów chrześcijańskich. Ale zbór w Laodycei już takim nie był. Jezus mówi po prostu do Laodycejczyków: musicie się nawrócić. Jakże to do wierzących ludzi nawrócić się? Bracia i siostry, z czasem ludzie wierzący nawet mogą dojść do czegoś takiego, że gdzieś pobłądzą i oddalą się od Boga. Dlatego my potrzebujemy stale sprawdzać bieg naszych dróg. My potrzebujemy, żeby być w jednej społeczności i mieć słowo do siebie, które pochodzi od Pana na daną chwilę. W Psalmie 119 czytamy: słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moją. To ważne jest, jak traktujesz Słowo Boże w swoim życiu. Czy to jest rzecz przypadkowa? Czy to jest rzecz, która decyduje o kształcie Twojego życia? Chcę Ci powiedzieć, bracie i siostro, dzisiaj w wielu zborach pastorzy podnoszą ten problem. Ja również tu onegdaj kiedyś wspominałem o nim. Internet. Nie szukaj w internecie wszystkiego, co potrzebne jest do Twojego uświęcenia. Nie szukaj w internecie, gdzie pokarm duchowy można porównać do grochu z kapustą. I niejednokrotnie najesz się byle czego, potem dziwisz się, że masz niestrawności. Chcę wam powiedzieć, że nauczyciele, ci internetowi nauczyciele, również się zaliczam do takich, ponieważ te kazania można odsłuchać w internecie. Owi nauczyciele zapowiadają, ogłaszają, prorokują rzeczy, które dotyczą ich zboru, ich miasta albo ich kraju. Są konkretnym słowem do konkretnych ludzi w konkretnym miejscu i w konkretnej chwili. Często wcale nie jest to słowo do ciebie. Choć ja wiem, że wiele fragmentów słowa jest uniwersalnych i można je odnosić do danej sytuacji również w danej chwili u siebie. Chcę ci powiedzieć, bracie i siostro, że w twoim lokalnym zborze masz swoich duchowych przewodników. Masz swoich duszpasterzy. Może oni nie są tak bardzo elokwentni, ale mają namaszczenie i powołanie do sprawowania służby w tym lokalnym zborze, w którym jesteś. Więc nie szukaj innych zborów. Twoim zborem jest twój lokalny zbór, gdzie jesteś członkiem jego. To jest ważne. I Jan apostoł powiada w pierwszym liście, 2 rozdział, 20 wiersz, a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Jest namaszczenie nad przełożonymi Kościoła, którzy zdadzą sprawę przed Panem, jeśli chodzi o twoje życie duchowe. Dlatego oni się mają starać. Myślę, że się starają. żeby jak najlepiej ten urząd sprawować. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale my też gościmy co jakiś czas kaznodziejów z innych społeczności, których tutaj zapraszamy, aby przyjechali i usłużyli Słowem Bożym. I nie wiem, czy zauważyliście, nawet jeśli ktoś przyjeżdża do zboru, to często modli się o temat usługi swojej dla tej konkretnej społeczności, w której ma usługiwać. I często tutaj ja słyszę, jak jakiś kaznodzieja przyjeżdża i mówi: bracia i siostry, modliłem się i Pan mi położył takie słowo, że mam wygłosić tutaj w waszej społeczności. A więc znowu on nie głosi słowa, które jest słowem, które gdzieś tam wygłosił i po prostu przychodzi je jeszcze, powtarza któryś raz z kolei. Chodzi, czasem są takie usługi, że one potrzebują powtórzeń i może się tak zdarzać. Ale przeważnie jest tak, że przychodzi i modli się i ma namaszczenie i ma konkretne słowo do danej społeczności, do której przyjeżdża. Pokarm duchowy jest na tym miejscu. Pan przygotowuje dla was. Dlatego warto przychodzić do zboru, ponieważ Pan chce cię posilać tutaj. To jest to, co ci jest w danej chwili najbardziej potrzebne. To tutaj znajdziesz. To jest to miejsce, w którym Pan ci będzie błogosławił, w którym Pan cię będzie prowadził. Dzisiaj ludzie mają różne spojrzenie na kaznodziejstwo i czasami gdzieś w swoim życiu pobłądzą, gdzieś popadną w jakieś tarapaty duchowe i przychodzi do konfrontacji ze słowem, kiedy głosi kaznodzieja słowo o grzechu i wychodzi, że to jest grzech w jego życiu. I wtedy się zaczyna walka duchowa. I niejednokrotnie niestety jest tak, że ten człowiek nie pada na kolana i nie wyznaje tego grzechu, ale atakuje kaznodzieję. Mówi: co on chce ode mnie? Albo mówi: co on tam mówi? To stale jedno i to samo, ale to co to taki kaznodzieja? Skąd on się tu w ogóle wziął? I tak dalej. Próbuje go deprecjonować w oczach innych. Bądźcie bardzo ostrożni, kiedy słyszycie takich ludzi, którzy krytykują, żeby krytykować. Krytyka jest też potrzebna. Ale bracia i siostry, czymś niedobrym jest krytykanctwo z tego powodu, że ja sam coś mam nie w porządku w moim życiu. Dlatego nie będę nic z tym robił, ale zaatakuję kogoś, kto ośmielił się to pokazać. I wiecie, o tym jest napisane w Biblii. Apostoł Paweł pisze do swojego ucznia, do młodego kaznodziei, do Tymoteusza w drugim liście, 4:3, ja przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Przyjdzie bowiem czas, kiedy to wielu nie zechce już słuchać zdrowej nauki. Pójdą za własnymi pożądaniami, gromadząc zresztą wokół siebie nauczycieli, którzy będą im mówić tylko to, czego sami zechcą słuchać. A więc zaprośmy tego kaznodzieja. On nigdy nikogo nie urazi. On zawsze mówi o miłości. To jest wspaniałe. Ja tego chcę słuchać. Bracia i siostry, bardzo ważne zwiastowanie. Warto zaprosić kaznodziei, który mówi o miłości. Ale jeśli to będzie jedyny temat w zborze, to bracia i siostry, ten zbór zacznie duchowo słabnąć. Całe pismo jest natchnione i pożyteczne do nauki i do wykładania. My mamy całe Pismo Święte poznawać, a nie te wycinki, te fragmenty, które nam odpowiadają. I apostoł Paweł, znając sytuację w zborach, ostrzega Tymoteusza i mówi mu: popatrz, są tacy, którzy gromadzą wokół siebie nauczycieli, nie jakiegoś jednego, ale tam więcej takich jest, którzy mówią, co oni chcą słuchać, ten temat, który im jest wygodny. Tak nie powinno być, bracia i siostry. Dlatego w danej społeczności, jak jesteś, to jeśli to jest normalnie funkcjonujący zbór, to zawsze tam jest prowadzona jakaś nauka. I to nie jest od przypadku do przypadku, że tam się pojawia takie czy siakie słowo. Ale tam są pewne tematy, które są dogłębnie przerabiane. Co jakiś czas jest jakiś cykl wykładów. I można się zagłębić w te rzeczy, przeżywać te rzeczy, modlić się o te rzeczy. Dlatego lokalna społeczność ma tą zaletę, że ona przedstawi ci całą naukę, a nie jakiś fragment, bo dziś tu jestem, jutro tam, to trafię na to, tam na to. Chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę na czytanie Biblii, bo to każdy z nas robi, nie tylko kaznodzieja, który wychodzi za kazalnicę i głosi Słowo Boże, ale wierzę, że wszyscy z was, jak tu jesteście, czytacie Biblię w domu i indywidualnie ją studiujecie i pytacie Pana o różne sprawy i staracie się odnaleźć odpowiedź w Słowie Bożym, kiedy Bóg przemawia przez Słowo do was osobiście, kiedy kładziecie jakąś sprawę, jakiś problem, jakąś ważną kwestię przed Niego. I chciałbym powiedzieć o takich też troszkę zagrożeniach. Może coś takiego być, że zamiast czytać i rozważać biblijny tekst, zaczynasz wczytywać w niego swoją treść. Czytujesz to, co chciałbyś, aby tam było. Wczytujesz swoją koncepcję w Słowo Boże, w swoje indywidualne przemyślenia i próbujesz to znaleźć na siłę w Słowie Bożym. Albo uduchawiasz tekst. Coś, czego tak naprawdę tam nie ma, ty we wszystkim chcesz widzieć odniesienia głębokie, jakieś duchowe odniesienia do swojej sytuacji, powiedzmy, życiowej. Posłużę się jakimś fragmentem Słowa Bożego, żeby wam to, o czym mówię, lepiej było zrozumieć. Ewangelia Jana, rozdział 6. Przeczytam wiersz 51. Dzisiaj obchodziliśmy Wieczerzę Pańską i Pan Jezus mówi tak: ja jestem chlebem żywym, który z nieba stąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, a chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Historycznym, jednym z tych historycznych kościołów, ten tekst jest, powiedzielibyśmy, uduchowiony w ten sposób, że ludzie w czasie pamiątki wieczerzy zjadają ciało Pana Jezusa Chrystusa. Takie jest wierzenie. Ale tutaj w tym tekście, który czytamy, trudno się czegoś takiego dopatrywać. Jezus Chrystus mówi o sobie w kilku miejscach w tej samej Ewangelii: ja jestem. I mówi tutaj w tym fragmencie: chlebem żywym. A więc mówi o sobie jako o chlebie. W innym miejscu mówi o sobie: ja jestem droga. W innym tekście mówi: ja jestem światłość. W innym tekście mówi, w tej samej Ewangelii, ja jestem krzewem winnym. I tak jeszcze kilka moglibyśmy tych przykładów znaleźć. Czy Pan Jezus był krzewem winnym? Czy jeśli jemy winogrona, to zjadamy Pana Jezusa? Czy Pan Jezus był drogą? Oczywiście, że nie był. To są wszystko przenośnie. I często ludzie uduchawiają tekst w ten sposób i sprowadzają do dosłowności niektóre wypowiedzi, które są w Słowie Bożym zawarte, a one są obrazami czegoś. Są przenośniami, które są stosowane w Słowie Bożym. Dlatego my musimy też uważać, jak czytamy Słowo, jak odczytujemy znaczenie tekstu, który czytamy w Biblii. Czy wczytujemy w niego swoją treść, swoją doktrynę, czy też chcemy popatrzeć na nie w sposób rzetelny? Ważne jest, jak czytamy też to Słowo Boże, jak go słuchamy, tego Słowa Bożego. Dlatego was zachęcam do tego, abyście bacznie, uważnie słuchali Słowa Bożego, bo można coś źle zrozumieć, można coś przeinaczyć i potrzebujemy do tego Ducha Świętego. Dlatego modlimy się o napełnianie Duchem Świętym. To jest bardzo ważne do naszych, zwłaszcza indywidualnych studiów, czy słuchania w ogóle Słowa Bożego, żeby Duch Święty ci objawiał pewne rzeczy. Ja wielokrotnie czytam Słowo Boże i dostrzegam w nim rzeczy, które kiedy czytałem Słowo Boże 10 razy nie dostrzegłem, ale już za 20 razem udało mi się dostrzec. To jest ważne, bracia i siostry, w jaki sposób podchodzimy do Słowa Bożego i jak ono jest istotne i ważne dla nas. I chciałbym te rozważania zakończyć fragmentem objawienia Jana, 22 rozdział, 18 werset. Apostoł Jan kończy księgę objawienia i pisze tak: co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Trochę dalej jest napisane: jeżeli ujmiesz coś, też ci nie wolno. Też rozgniewasz z tym Boga. A więc, bracie i siostro, musisz uważać, jak cytujesz słowo i jak je traktujesz. Czy z należytą czcią, z należytą powagą? Czy też to Słowo Boże służy ci do udowodnienia swojej racji i wtedy wczytujesz w nie, co chcesz, uduchawiasz je, w których miejscach chcesz i ono nigdy nie będzie miało tej mocy, aby działać w twoim życiu, bo ty je zmieniasz, bo ty coś dodajesz albo coś ujmujesz z tego słowa. Dlatego, bracia i siostry, stając przed wami, mam zawsze w sobie tą obawę, żeby coś źle nie powiedzieć, bo Pan może zostać rozgniewany z tego powodu. Mam tą świadomość wielkiej odpowiedzialności stania przed Bogiem, kiedy zwiastuje Słowo Boże, ponieważ staje się ustami Pana, cytując Jego słowa, które są zapisane w Piśmie Świętym. Kiedy zwiastujesz Ewangelię innym, pamiętaj też o tym, bo Bóg jest święty i zgromadzenie, do którego przychodzisz, jest uświęcone Jego świętą krwią. I po to jest zbór, po to są duszpasterze w tym zborze, Po to jest społeczność z braćmi i siostrami, żebyś mógł ogarnąć wszystkie te sprawy i czuć się bezpiecznie w czasie swojej podróży do wieczności, do spotkania z Panem, czego wam serdecznie życzę. Amen.